Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę mówił o sprawie, o której już mówiłem wcześniej, tylko że w tej chwili mam przed sobą niestety Forbesa. Jak Państwo wiecie, nie znoszę tego typu rzeczy jak Newsweek, Forbes i tego typu inne śmieci. No ale niestety znalazłem tam artykuł, który jest istotny, kto znaczy może nie, i artykuł jest mało istotny, natomiast porusza sprawy istotne. A tytuł tego artykułu: człowiek, który zastępuje ludzi robotami. I ten artykuł jest napisany przez niejakiego pana Marka Rabija. No, to czysto polskie nazwisko, Rabij. A proszę Państwa, cóż ten człowiek pisze o tym Terry U, a kto to jest w ogóle Terry U? Główny akcjonariusz Foxconn. No więc to już Państwu więcej mówi. I teraz powiem jeszcze, znaczy przeczytam część zdania, która jest bardzo, bardzo ważna. Mianowicie z majątkiem wartym tam 6,2 miliarda dolarów, to mało ważne, w dodatku zarobionym na anonimowej produkcji urządzeń, które kto inny znaczy własną marką. To jest ważne. A zrobionych pieniędzy na anonimowej produkcji urządzeń, które kto inny znaczy własną marką. Chciałbym, żebyście Państwo dobrze zrozumieli tą część zdania, albowiem rzadko kiedy mamy świadomość tego, że to, co kupujemy pod znakiem światowej klasy marek, istotnie jest przez nich produkowane. Ja jeszcze, jak byłem w szpitalu w zeszłym roku, dostałem od córki słuchawki Siemensa. Moja córeczka cmokała i nacmokać się nie mogła, jakiej to wysokiej jakości sprzęt mi daje. Jak ona sobie już poszła, to ja oczywiście sprawdziłem to, czego byłem pewien, że był zrobiony w Chinach. Przez firmę nikomu nieznaną, która wysyła sprzęt do Niemiec i tam jest ewentualnie, w najlepszym przypadku w Niemczech, znaczony z naklejką Siemensa, ale tak naprawdę to być może już na linii produkcyjnej jest naklejka Siemens. Tak jest ze wszystkim. Tak jest z Applem, bo Foxconn między innymi produkuje rzeczy Apple'a. Znaczy te telefony komórkowe, którymi Państwo tak się szczycicie za te 2000 zł. No i tutaj coś jest, kilka rzeczy jest napisane o tym człowieku, zdecydowanie oczywiście nieciekawych, nieprzyjemnych, no bo trzeba trochę obrzucić błotem Chińczyka, ale i zdanie, które zaczyna pasować wreszcie do tego, do tytułu. Przecież Foxconn poinformował, że w 20 fabrykach firmy w Chinach kontynentalnych, w których powstają m.in. iPhony, konsole PlayStation, miejsce około 60 tysięcy pracowników przy liniach montażowych niebawem zajmą roboty. To jest dokładnie to, o czym ja mówiłem z miesiąc, dwa miesiące temu. No teraz to pojawiło się w Forbesie. I teraz cytuję dalej. Produkty są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, a automatyzacja odgrywa coraz ważniejszą rolę w naszej działalności. Tylko tyle można wyczytać z suchego jak wiatr z nadwyżyny tybetańskiej komunikatu spółki. A gdyby jeszcze nie to, że wiatr z nadwyżyny tybetańskiej chyba jednak nie zawędrowuje w miejsca, gdzie produkuje Foxconn, a więc na wschodnim wybrzeżu, to wszystko byłoby w porządku. Cięcie 60 tysięcy etatów może brzmieć poważnie dla europejskiego ucha. Warto jednak pamiętać, że na listach płac Foxconnu widnieje około 1 200 000 nazwisk. I tutaj się zatrzymam. 1 200 000 nazwisk. Pytanie tylko, czy te 1 200 000 nazwisk to są wszystko Chińczycy? z kontynentu. Czy to aby przypadkiem nie część osób, która jest w ogóle wszędzie na całym świecie zatrudniona u Foxconna. No ale czytam dalej. W ciągu zaledwie 3 lat spółka zwiększyła zatrudnienie niemal o 1/3 w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na iPhony, iPady, konsole PlayStation, inne gadżety, na które konsumenci na całym świecie wydadzą w tym roku około 1 240 000 000 000 dolarów. Lwia część tej sumy trafi na konta Foxconnu, który miniony rok zakończy przychodami na poziomie 144 miliardów dolarów i 4,7 miliarda zysku. Sęk w tym, że ci sami klienci Apple czy Sony, którzy krytykują w internecie azjatyckiego giganta zmieniającego ludzi na maszyny, w sklepach mówią, że płacą, a więc im wymagają możliwie najlepszej relacji ceny do jakości. Z tym paradoksem zmagają się dziś nie tylko szefowie Foxconnu. Do końca tego roku około 600 chińskich firm przeprowadzi redukcję zatrudnienia, by zwolnionych zastąpić robotami, obniżyć rosnące koszty działalności. Legendarna tania siła robocza w Chinach może za chwilę może za taką uchodzić już najwyżej w Europie i w Stanach Zjednoczonych, bo ponad 2 euro za godzinę pracy wykwalifikowanego pracownika w uprzemysłowionym pasie wschodniego wybrzeża Chin zmusza coraz częściej miejscowych przedsiębiorców do zastanawiania się, czy poza mocami produkcyjnymi będą w kolejnych latach mieli coś jeszcze do zaoferowania Zachodowi. No więc tutaj pomieszanie jak zwykle informacji prawdziwych z kłamliwymi, ale najważniejsze jest to, czego nie powiedziano w tym tekście. Proszę Państwa, chodzi o, tak naprawdę w tym całym interesie chodzi o jedną, o maksymalizację zysków producentów. Maksymalizacja zysków producentów. Mili Państwo, kiedy przychodzicie do sklepu, najczęściej do sieciówek, bo żona mi to relacjonuje. Jak przychodzicie do sieciówek i bierzecie na przykład opakowanie ulubionej wody lub masła, ale pozostajmy po wodzie, przy wodzie. Opakowanie, które zawsze miało 2 litry i widzicie, że to opakowanie no, jest w takiej samej cenie, jest dobrej, niskiej cenie. Bierzecie to opakowanie, zadowoleni, że dokonaliście dobrego zakupu i dopiero w domu orientujecie się, że to opakowanie nie jest dwulitrowe, tylko że to jest 1 900 ml. Dokładnie jest tak samo z masłem. Przyzwyczailiśmy się my Polacy do tego, że masło jest opakowane w pojemnikach, znaczy w opakowaniach sprzedawane w opakowaniach 250-gramowych. Bywa i 250, ale coraz częściej bywa 240, 230, 200, a płacimy podobne ceny lub niewiele mniejsze i szybciutko bierzemy do koszyka, bo uważamy, no to się nam udało kupić, po czym znowu właśnie w domu zauważamy, o cholera, to nie jest 250, tylko 200 załóżmy i za kilogram wychodzi więcej niż wtedy, kiedy było 250. Tak, mili Państwo, to się nazywa maksymalizacja zysków klientów, maksymalizacja zysków twórców, a producentów kosztem klientów. A tak to właśnie jest. To jest jeden z elementów. Otóż prawdą jest, że, znaczy również nieprawdą jest to, że będą chińscy przedsiębiorcy zastanawiać się, co jeszcze mają innego do zaoferowania, co w ogóle mają do zaoferowania poza mocami produkcyjnymi Zachodowi. Mili Państwo, jeśli 2 euro za godzinę pracy, ja nie wiem, Być może gdzieś płacą 2 euro za godzinę pracy. Znaczy, tak jak wielokrotnie mówię, są fabryki, w których płacą bardzo dobrze, są fabryki, w których płacą tak sobie i w których płacą źle. Wszędzie na świecie, w Chinach też. A w Chinach też są być może fabryki, w których płacą 2 euro za godzinę, aczkolwiek odnoszę takie dziwne wrażenie, że chyba jednak jest to kłamstwo, zwykłe, najzwyklejsze kłamstwo, bo 2 euro na godzinę to by było, proszę Państwa, załóżmy, że to będzie 7 po 7, po 7 juanów, to będzie 14 juanów za godzinę, proszę Państwa, razy 100, powiedzmy sobie razy 200 godzin. W Chinach, no to jakby na to nie patrzeć, to 17 razy 200, no to są naprawdę bardzo dobre pieniądze. Nie, no to po prostu jest zwykłe kłamstwo. To jest zwykłe kłamstwo. A no ale, wiecie Państwo, ja od Forbesa nie oczekuję prawdy. Ja oczekuję źdźbła prawdy w całej beczce kłamstwa. No więc już nie mówiąc o tym, że przedsiębiorcy z Chin będą jeszcze mogli bardzo długo, a później już nikt im nie podskoczy, będą mogli prezentować relacje ceny do jakości tak korzystną jak nikt nigdzie, bo oprócz ceny pracy, która jest jakoś tam znacząca, ale naprawdę tak niewiele znacząca, Chiny mają to, czego nie mają wszyscy inni. No ale to już o tym mówiłem tyle razy, że nie będę powtarzał. No więc trzeszczeć na końcowy ten akapit, trzeszczeć zaczyna też doskonale naoliwiony dotąd mechanizm, który rokrocznie podsyłał fabrykom na wschodzie około 25 milionów nowych robotników z biednych prowincji w chińskim interiorze. Już nawet tam poziom życia podniósł się do tego stopnia, że 2-3 lata spędzone przy zakładowych koszarach w Shenzhen z obowiązkowym 12-godzinnym dniem pracy i noclegami w przeładowanych hotelach robotniczych przestają być dla młodych ciekawą alternatywą. No więc ja myślę, że ten autor tego artykułu powinien zostać nie wysłany tam, a wysłany na Syberię do Gułagu, do obozu pracy rosyjskiego, tak na rok, żeby się nim zajęli rosyjscy kryminaliści. Może nawet na pewno by wyprostowali go. Może by nauczyli go, że kłamać to nieładnie. Nieładnie jest kłamać. No ale cóż, czego oczekiwać od pracownika Forbesa? Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.